Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Korea przygotowuje się na przyjęcie papieża Franciszka. Ekstremiści islamscy wprowadzają w Iraku prawo szariatu. W Nigerii trwają starania o uwolnienie chrześcijańskich uczennic porwanych przez fundamentalistów. 16 lipca zapraszam na wieczorne aktualności. Za niecały miesiąc Franciszek odwiedzi Koreę Południową. Będzie to trzecia podróż zagraniczna tego pontyfikatu. Głównymi wydarzeniami wizyty będą Azjatycki Dzień Młodzieży, beatyfikacja 124 męczenników koreańskich oraz msza o pokój i pojednanie, mówi rzecznik diecezji seulskiej ksiądz Hur Jung-yup.
The Korean Church is the first Asian Church to welcome Pope Francis.
Kościół koreański jest pierwszym kościołem azjatyckim, który odwiedzi papież Franciszek. Przez to znaczące wydarzenie nasz kościół stanie się bramą do ewangelizacji Azji. Możemy powiedzieć, że Korea jest krajem uosabiającym potrzeby świata, jakimi są pokój i pojednanie. Liczymy, że w czasie wizyty Franciszka właśnie to przesłanie mocno wybrzmi. Na papieża czekają nie tylko katolicy, ale wszyscy Koreańczycy. Ceniony jest za swoją prostotę, za ogromną troskę o ludzi ubogich i odrzuconych na margines. Ta pielgrzymka to nie tylko okazja do spotkania, ale i bodziec do wyjścia na zewnątrz i do ewangelizacji.
Islamski kalifat wprowadza w Mosulu, będącym drugim co do wielkości miastem Iraku, poważne obostrzenia dotyczące udzielania pomocy. Dżihadyści nakazali, by żadne wsparcie państwowe nie trafiło w ręce szyickich muzułmanów, Kurdów ani niewielkiej garstki chrześcijan, którzy pozostali jeszcze w mieście. Chodzi między innymi o żywność, wodę, a także potrzebne do gotowania butle z gazem czy lekarstwa. Jeden z urzędników państwowych poinformował, że za złamanie tych ograniczeń władze kalifatu zapowiedziały surowe kary przewidziane przez islamskie prawo szariatu. Opuszczane przez wyznawców Chrystusa domy islamiści przekazują popierającym działania kalifatu muzułmańskim sunnitom. Malala Yousafzai, pakistanka walcząca o prawo do edukacji dziewcząt, odwiedziła Nigerię. W czasie spotkania z prezydentem tego kraju zaapelowała o podjęcie konkretnych działań na rzecz uwolnienia chrześcijańskich uczennic uprowadzonych przez islamistów. To wymowne spotkanie, które przyciągnęło uwagę światowej opinii publicznej, odbyło się w dniu jej urodzin. Malala, będąca symbolem oporu przeciwko islamskiemu fanatyzmowi, przypomniała, że także w kulturze islamskiej dziewczęta muszą mieć prawo do rzetelnej edukacji. Sprzeciwiają się temu jednak islamscy ekstremiści z Boko Haram, którzy porwali licealistki, mówi Ricardo Nury.
Ta odważna 17-latka zasługuje na szacunek całego świata. Jej prośba do prezydenta Godlucka Jonathana była bardzo konkretna. Wezwała do zdecydowanych działań na rzecz uwolnienia porwanych dziewcząt, a nie tylko pozostawania na poziomie pięknych obietnic. Niebawem od ich uprowadzenia minie 100 dni i naprawdę rzeczą zaskakującą jest to, że nie ma na ich temat żadnych pewnych informacji, ani też nie wypracowano realnej strategii prowadzącej do ich oswobodzenia. Dowodzi to totalnej niewydolności zarówno instytucji państwa, jak i służb bezpieczeństwa. Smutnym dowodem na to jest przejęcie przez Boko Haram kontroli nad północą Nigerii, porwania oraz tysiące zabitych. Fakt, że ekstremiści nie napotykają na najmniejsze przeszkody, dowodzi tego, że ktoś ich popiera i z nimi współpracuje.
I na zakończenie jeszcze wiadomość z jednej z belgijskich parafii, której proboszcz obchodził 105. urodziny. Ksiądz Jacques Clément został wyświęcony w 1936 roku, a swą parafią kieruje od roku 1958, będąc po części jej twórcą. Co prawda po niedawnym upadku i hospitalizacji musiał zrezygnować z większości codziennych obowiązków duszpasterskich, jednak wciąż odprawia niedzielne msze. Jest prawdopodobnie najstarszym czynnym kapłanem na świecie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Biskup Wiesław Śmigiel był niedawno z wizytą duszpasterską w Niemczech. Jako członek Komisji Episkopatu do spraw Polonii Zagranicznej przewodniczył tam pod koniec czerwca 12. polonijnemu spotkaniu młodych w ośrodku Concordia. O problemach duszpasterstwa polskojęzycznego w tym kraju z pelplińskim biskupem pomocniczym rozmawia ksiądz Ireneusz Smagliński. Audycję przygotowało diecezjalne radio Głos z Pelplina. Zapraszam na nasz magazyn.
Spotkał się ksiądz biskup z Polakami i duszpasterstwem tamtejszym w szczególnym miejscu.
Zostałem zaproszony przez polską misję działającą w Niemczech, przez księdza prałata Budynia, który odpowiada za całą tą misję, ale to zaproszenie właściwie wyszło od księdza Damiana Lewińskiego, ksiądz prałat tylko je potwierdził, który jest dyrektorem takiego ośrodka rekolekcyjnego, polskojęzycznego w Concordii. To jest miejscowość, która jest bardzo malowniczo położona pomiędzy Frankfurtem a Dortmundem. To jest, można powiedzieć, ośrodek rekolekcyjny i w tym ośrodku w ciągu całego roku spotykają się przeróżne grupy, przeważnie grupy polskojęzyczne, ale nie tylko. I teraz ja zostałem zaproszony na spotkanie młodych w Concordii. Raz w roku duszpasterstwo polskojęzyczne na terenie Niemiec organizuje takie spotkanie młodych. Moje zaskoczenie było takie, że uczestniczyło w tym spotkaniu, mimo że pogoda nie sprzyjała. Cały dzień padał deszcz, a tam właściwie takiego ogromnego zaplecza nie ma, żeby pomieścić wszystkich. Uczestniczyło w tym spotkaniu około 1500 młodych ludzi z terenu całych Niemiec, z różnych misji i kilkudziesięciu kapłanów polskojęzycznych. Piękne wydarzenie. W tym roku tematem tego spotkania było Boże Miłosierdzie, ponieważ w parafiach polskojęzycznych na terenie Niemiec rozpoczęła się peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Więc ten temat korespondował z tą peregrynacją. Wróciłem bardzo zbudowany. Ta młodzież, to nie tylko młodzież, no ale to wszyscy, którzy się czuli młodzi duchem, były właśnie trzy nabożeństwa i msza święta. Te nabożeństwa miały taki charakter rozważań. Była i koronka do Miłosierdzia Bożego, siewcy lednicy też byli, koncertowali. Były tam miejscowe jeszcze zespoły, które działają na terenie Niemiec. Wszystko polskojęzyczne. I jak ja zobaczyłem tych młodych ludzi modlących się, padał deszcz, stali na zewnątrz, mokra trawa, była koronka do Miłosierdzia, wszyscy uklęknęli. To było piękne świadectwo. Widziałem, jak się modlili, jak ludziom płynęły łzy. Była okazja do spowiedzi świętej przez cały dzień. I właściwie księża posługiwali przez cały dzień. Było też kilku księży z Polski. Tutaj, to znaczy, no wszyscy ci księże to są księża, którzy pracują w duszpasterstwie polskojęzycznym, ale ksiądz Damian Lewiński, który tam jest dyrektorem, zarządza tym całym ośrodkiem, zaprosił też kolegów ze swojego roku święceń. I oni naprawdę bardzo solidnie pracowali, słuchali spowiedzi. Oczywiście ci księża inni również, ale niezwykle budujące, że ci ludzie, którzy tam wyjeżdżają, polskojęzyczni, oni ciągle chcą mieć kontakt z duszpasterstwem i tę wiarę zachowują. A nawet niektórzy księża mówią, którzy tam pracują, że ci, którzy już się utożsamiają z duszpasterstwem, korzystają z tego duszpasterstwa, to jest taka, no, można powiedzieć, elita duszpasterstwa, elita ewangelizacyjna. Na nich naprawdę można bazować. To są ludzie, którzy nie wstydzą się swojej wiary, wręcz przeciwnie, oni dają świadectwo, ewangelizują w różnych ośrodkach. Są dumni z tego, że są katolikami. To jak w sytuacji niemieckiej jest wyjątkowa sytuacja. I biskupi niemieccy, którzy tam pracują, też to powoli doceniają. Oni widzą ten wielki dar. Proszę sobie wyobrazić, że są diecezje na terenie Niemiec, no chociażby Hamburg, gdzie liczba katolików zwiększyła się. Oni są bardzo precyzyjni, wszystko mają dokładnie obliczone. I w stosunku do roku poprzedniego liczba katolików w diecezji Hamburg się zwiększyła. Ale cóż z tego, jeśli to są głównie emigranci, w tym jedna z największych grup to są Polacy, polskojęzyczni emigranci. Dlatego się zwiększyła liczba katolików. Pewnie jeszcze taką bardzo prężną i dynamiczną grupą katolików są Chorwaci. I też są dość dobrze zorganizowani, nie wstydzą się tej wiary. manifestują ją i też dbają o to, żeby były te ośrodki duszpasterskie. No i potem inne grupy, ale też na terenie Niemiec jest ogromny napływ muzułmanów, ogromny. Mówiono mi, ja nigdy się tym tak szczegółowo nie interesowałem, ale w tych rozmowach z księżmi, którzy tam pracują, oni mi mówili, że to właściwie rok 2050 i muzułmanie będą stanowili większość w niemalże wszystkich krajach wysoko rozwiniętych Europy Zachodniej. Czyli biorąc pod uwagę prawa demokracji, oni przejmą władzę we wszystkich krajach po kolei. Chyba, że nie będą głosowali na swoich, ale znając ich mentalność, raczej będą chcieli, żeby muzułmanie sprawowali rządy w Europie. Taka wizja dla nas, nie chcę powiedzieć przerażająca, no ale taka trudna do wyobrażenia.
No nawet. I będąca wyzwaniem. I to chyba też duszpasterskim. Jak ksiądz biskup odebrał istotę, sensowność istnienia Konkordii właśnie?
Uważam, że to jest wielki dar dla tego duszpasterstwa polonijnego. Nie mam aż takich wielkich doświadczeń, bo kilka razy byłem w Niemczech jako biskup. To doświadczenie pokazuje, że tam jest duszpasterstwo polskojęzyczne bardzo dobrze rozwinięte. Oni solidnie pracują. Bo tak sobie wyobrażałem, że to jest takie duszpasterstwo okazjonalne. No, ktoś tam czasem przyjdzie i potrzebuje czegoś, no to jest. Nie, to jest bardzo systematyczne i dobrze zorganizowane duszpasterstwo. Na terenie Niemiec orientacyjnie podaje się, że jest około 2 milionów osób polskojęzycznych, około 2 milionów, z czego tych, którzy mają obywatelstwo polskie, to jest to jest 0,5 miliona. A tamci już mają obywatelstwo niemieckie, ale są polskojęzyczni.
Przyznają się.
Przyznają, są polskojęzyczni. I w wielu rodzinach, w domu mówi się po polsku. I to nie dlatego, że oni nie potrafią mówić po niemiecku. To przeważnie w tych rodzinach mówi się po polsku, które są bardzo dobrze wykształcone i mówią dobrze po niemiecku. To też rozmawiałem z ludźmi, którzy tam żyją i oni mi tłumaczyli tak. Kiedyś mówiono w domu, trzeba mówić po niemiecku, bo dzieci się nauczą po niemiecku. Dzieci się nauczą po niemiecku bez problemu, wychodząc na ulicę, idąc do szkoły, mówią bez problemu. Nie trzeba ich uczyć. Natomiast języka polskiego się nie nauczą tam, bo tam nigdzie nie ma go. On jest w domu i w kościele, w tych dwóch miejscach. I rodzice specjalnie mówią po polsku, żeby te dzieci po pierwsze zachowały swoje korzenie, a po drugie miały kontakt z rodziną. Dla nich to jest niezwykle ważne. Jeśli nie ma języka, kontakt z rodziną się urywa. Przecież te dzieci nie przyjadą do Polski, albo nawet jak przyjadą babcia, dziadek, ciocia, chrzestni z Polski, nie ma kontaktu. Nie ma języka, nie ma kontaktu. Nie ma komunikacji i z czasem ustaje. Zupełnie te relacje ustają. Wydaje mi się, że to jest bardzo sensowne, że ten język jest podtrzymywany i że jest to duszpasterstwo systematyczne, dobrze zorganizowane, a taki ośrodek Konkordia jest też potrzebny, bo on skupia z całego terenu Niemiec ludzi polskojęzycznych zaangażowanych w duszpasterstwo. Tak jak powiedziałem, tam się rekolekcje odbywają. Część ludzi, która była na spotkaniu w Konkordii, mówiła mi, że oni przyjeżdżają, ponieważ to jest piękne przeżycie duchowe, ale też, żeby spotkać się ze znajomymi z innych rejonów Niemiec. Oni czekają na to spotkanie.
Właśnie z Polakami.
Tak, z Polakami, żeby porozmawiać. W ciągu roku ciężko pracują.
Proszę księdza biskupa. Ksiądz biskup niedawno w jednym z wywiadów, też po wyborze na członka Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wspomniał między innymi o potrzebie nowej ewangelizacji w Kościele Polskim i zaznaczył wartość też pobożności ludowej. To jest jakby troszeczkę inne spojrzenie niż właśnie w Niemczech. Tam bywały takie nurty w teologii, które mówiły, że pobożność ludowa bardzo płytka, że ona niewiele wnosi, że to chrześcijaństwo jest płytkie. Teraz wracając do Niemiec i tego doświadczenia, co ksiądz biskup powiedział, pielęgnować.
Tak, no oczywiście, że pielęgnować. Oni wracają do tego. Przecież teraz nowe pokolenie biskupów, młodych, dynamicznych, moglibyśmy powiedzieć wychowanych już zupełnie w innym duchu, oni będą, już nawet nie pamiętają tej pobożności ludowej, ale oni troszczą się o Kościół, wyciągają wnioski z tego wszystkiego, co się stało, i oni wracają do pobożności ludowej, ponieważ zdają sobie sprawę, że ta pobożność ludowa ma ogromną siłę. Ona wymaga pogłębienia, to jest oczywiste. Ona często bazuje na uczuciach, dotyka powierzchni spraw, ale ona jest taką płaszczyzną, która przyciąga ludzi. a wtedy jak ci ludzie już są, my możemy pogłębiać ich religijność. Ale jeżeli ludzi nie ma, jeżeli my nie stwarzamy możliwości spotkania z nimi, to jak możemy pogłębić religijność, prawda? Opowiadał mi też jeden ksiądz polskojęzyczny, że on przyszedł do parafii, no i tak specjalnie nie miał doświadczenia i pyta się tam biskupa miejscowego, jak tutaj, a przyszedł do parafii niemieckiej też, bo tam często tak bywa, że ci księża też w parafiach niemieckich pomagają, albo nawet jeżeli jest duszpasterstwo polskojęzyczne, to obok jest też duszpasterstwo niemieckojęzyczne, to są też, jesteśmy na terenie Niemiec, musimy się asymilować, nie możemy zupełnie się odgradzać od tej kultury, bo my jesteśmy ich gośćmi w jakimś sensie, o tym trzeba pamiętać ciągle. I pytał biskupa, jak tutaj teraz, jakie tu są zwyczaje, jak to robić? On mówi, biskup mu odpowiedział, mądry biskup mówi, słuchaj, ty rób tak, jak się nauczyłeś w Polsce, jak ludzie przyjdą i powiedzą, że tego nie, no to mówi, to przemyśl, ale mówi, rób tak, jak w Polsce. Na pewno źle tam nic nie robicie. I on tak rozpoczął. Rozpoczął różaniec w maju, rozpoczął te nabożeństwa wszystkie okresowe, drogi krzyżowe, no wszystko to, co jest naszym skarbem wielkim. I co w Polsce my to widzimy. Ludzie są spragnieni tego. On to rozpoczął. Ludzie młodsi zaczęli przychodzić, a starsi przychodzili ucieszeni i mówią, przeksiędza, my to wszystko znamy. To było tu 20 lat temu, tylko potem tam zlikwidowali. No więc uważam, że to trzeba bardzo roztropnie. I to pokolenie księży, które teraz pracuje w Niemczech, myślę też o tych księżach w parafiach niemieckojęzycznych, to ja jestem pełen nadziei. Oni mają ciężką pracę, to jest ciężka praca misyjna nawet, ale oni naprawdę starają się w tej chwili zrobić wszystko, żeby tych ludzi na nowo zachęcić, wprowadzić do kościoła, bo ich już niektórych, no niestety trzeba na nowo wprowadzić do kościoła, mimo że ochrzczeni zostali. Tam nowa ewangelizacja to realizuje się w pełnym tego słowa znaczeniu, bo u nas to możemy, no poszukujemy tych grup, to nie jest główny nurt naszej działalności duszpasterskiej, ta nowa ewangelizacja.
Ksiądz biskup chce tym świadectwem o swoim pobycie tej posłudze duszpasterskiej w Niemczech też chyba podpowiada tym, którzy może myślą nadal gdzieś o czego im, no nie życzymy, żeby emigrowali z Polski. Chcemy, by nas tutaj było jak najwięcej, jak najlepiej, by można żyć w ojczyźnie. Ale jeżeli już ktoś wyjeżdża, że ma możliwość szukania duszpasterzy, że to jest...
Proszę pamiętać, że w tej chwili tych ośrodków nie chcę liczb podawać, bo się mogę pomylić. I oczywiście mówił mi ksiądz prałat Budyń, rektor tej polskiej misji, podawał mi dokładne liczby, no ale to była taka luźna rozmowa, nie zanotowałem sobie, więc nie chcę. Ale to jest naprawdę mnóstwo ośrodków polskojęzycznych na terenie Niemiec. W tej chwili to jest chyba najbardziej rozbudowane duszpasterstwo polskojęzyczne na świecie. Na drugim miejscu, albo może na równi, to Wielka Brytania, na Wyspach, tam jest też bardzo rozbudowane, potem Francja i potem dopiero daleko, daleko są następne kraje. To też takie no, moje jakby wezwanie dla tych, którzy wyjeżdżają, żeby tak łatwo się nie dyspensowali od tego, że są na obcym terenie. Na terenie całych Niemiec, przy odrobinie wysiłku, można znaleźć duszpasterstwo polskojęzyczne. Oprócz tych szkółek takich weekendowych, niedzielnych, gdzie jest katecheza w języku polskim, rodzice przywożą dzieci czasem z bardzo odległych miejscowości, z odległych punktów, żeby one uczestniczyły w katechezie po polsku. Ale oprócz tego są na przykład grupy modlitewne, no to są takie stricte religijne, ale teatralne. Grupy śpiewacze, zespoły, chóry w strojach ludowych występują. To jest niezwykle ważne.
Bardzo dziękujemy za to również. Spotkanie. Dziękuję. Szczęść Boże, księdze biskupowi. Dziękujemy serdecznie.
Z biskupem Wiesławem Śmiglem rozmawiał ksiądz Ireneusz Smagliński. Audycję przygotowała rozgłośnia diecezji pelplińskiej Radio Głos. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.